Twoje radio.
Dobry wieczór. Wita Państwa Agnieszka Tatarynowicz. Zapraszam do wysłuchania rozmowy w programie Poznajmy się w Twoim radiu. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z moim gościem na temat, wydawałoby się, oczywisty, o komunikacji, o potrzebie komunikacji, ale nie będziemy rozmawiać o komunikacji werbalnej. I na początek poproszę naszych słuchaczy, aby przez cały czas trwania tego programu spróbowali nie mówić ani słowa, abyście się wczuli w osobę, która na przykład przestała mówić z uwagi na przybyty udar lub z przyczyn zaburzeń rozwojowych i mowa się po prostu nie rozwinęła. Około 15 minut bez wypowiadania ani jednego słowa. Taki eksperyment. Jak już wspomniałam, dziś porozmawiamy o komunikacji, ale o komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC, a moim dzisiejszym gościem będzie Edyta Tyszkiewicz z Centrum Neurorehabilitacji Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej AAC w Szczecinie. Dobry wieczór, cześć.
Cześć, witam wszystkich serdecznie.
Ciekawa jestem, czy któremuś ze słuchaczy uda się wytrzymać te około 15 minut. Często stosujesz taki eksperyment na uczestnikach swoich szkoleń. Czemu on ma służyć i czy wytrzymują bez gadania?
Tak naprawdę ma służyć temu, o czym już powiedziałaś, czyli żebyśmy się wczuli w osobę, która nie mówi. Jakie to jest trudne, kiedy bardzo chce coś się powiedzieć. Przyznam szczerze, że też proszę uczestników szkoleń o takie 15-minutowe, na przykład na pierwszej przerwie, nic nie mówienie. I co się okazuje, że jednak większość nie wytrzymuje i nie daje rady, mimo że dostają zgodę na to, aby mogli na przykład pisać na Messengerze, tak, na telefonie, czy korzystać z dostępnych w czasie szkoleń symboli. Okazuje się to być bardzo, bardzo trudnym.
Ja sama chyba bym, powiem szczerze, nie wytrzymała i chyba byłabym sfrustrowana, tak czuję. Dobrze, a zacznijmy tak od początku. Czym jest ta komunikacja alternatywna i wspomagająca?
W zasadzie można powiedzieć tak ogólnie, iż jest wszystkim tym, co pozwala osobie niemówiącej wyrazić siebie, swoje myśli, potrzeby, emocje. Potrzeba kontaktu z innymi jest jedną z naszych podstawowych wedle Junga potrzeb, prawda? Kiedy osoba z jakiegoś powodu nie mówi, tak jak wspomniałaś, czy to jest dziecko, które urodziło się z różnego rodzaju chorobami, czy rzadkimi, z niepełnosprawnościami, czy osoba dorosła, która w swoim życiu już mówiła, mogła mówić, a nagle okazuje się, że po udarze, pęknięciu tętniaka, czy innym zdarzeniu neurologicznym nie jest w stanie wypowiedzieć ani słowa. I jeżeli chodzi o osoby dorosłe, myślę, że to naszych słuchaczy powinno i zaciekawić, i powinno, każdy z nas powinien o tym wiedzieć, iż bardzo często osoby po właśnie zdarzeniach neurologicznych, które nie mówią, dostają orzeczenia o różnych stanach świadomości i najczęściej jest to orzeczenie o stanie wegetatywnym, czyli generalnie o tym, że osoba nie ma kompletnie świadomości, tak? Tak szybciutko tylko może powiem, że po takiego różnego rodzaju zdarzeniach neurologicznych. Często ludzie są w śpiączce. Ta śpiączka zawsze kończy się najpóźniej 4-6 godni po zdarzeniu. Potem mamy stan wegetatywny, czyli nie wiemy, co się dzieje z nami samymi i co się dzieje w otoczeniu. Stan minimalnej świadomości, gdzie mamy jakąś minimalną świadomość tego, co się dzieje z nami i w otoczeniu. I mamy też stan zamknięcia, w którym osoba w pełni jest świadoma, ale nie jest w stanie się skomunikować. I bardzo często osoby z tego ostatniego stanu dostają diagnozę stan wegetatywny. I komunikacja jest właśnie po to, żebyśmy mogli z taką osobą nawiązać kontakt i też z dziećmi, które są najczęstszą grupą odbiorców AAC, tak? Myślę sobie, że ta AAC nazwa, czyli alternatywne i wspomagające metody, jest trochę nieszczęśliwa, bo alternatywne to kojarzy nam się coś za coś i często rodzicom wydaje się, że jak dadzą AAC, to dziecko nigdy nie zacznie mówić. I jest to nieprawda. To trzeba głośno powiedzieć. Jest to nieprawda, wręcz jest przeciwnie. Badania wskazują, iż 75% dzieci, które otrzymuje AAC z systemem wspomaganym, czyli my dorośli też go używamy, z syntezatorem mowy, czyli technologie wysokie, rozwija zrozumiałą mowę werbalną.
A jeszcze jakbyś nam właśnie mogła powiedzieć tak bliżej, do kogo może być to skierowane, to AAC? Bo już mamy, że to są osoby, które są przytomne po prostu, tak?
Dokładnie tak. kiedy wprowadzać AAC? Właśnie wtedy, kiedy czy dziecko, czy osoba dorosła jest przytomna. Mm-hmm. AAC jest skierowane do każdego, kto nie mówi, bądź mówi w sposób ograniczony. To też jest bardzo ważne, tak? Bo zdarza się, że, nie wiem, dziecko 5-letnie jest w stanie wypowiedzieć 20 słów, a powinno już ponad setki tych słów wypowiadać, prawda? Mm-hmm. I nie jest w stanie w pełni wyrazić tego, czego potrzebuje.
Czyli przykładowo, mamy dziecko na przykład z autyzmem, które stosuje w swoich wypowiedziach echolalię. Tak zakładając, czy takie dziecko powinno pojawić się na przykład na diagnozie?
Jasne, że tak. Pamiętajmy, że rozmawiamy o komunikacji. Mowa nie zawsze jest komunikacją, zwłaszcza w autyzmie, tak? W autyzmie mamy problem zaburzeń sfery społecznej tej komunikacji. Ja mam w tej chwili w gabinecie chłopca, któremu kilka lat temu, kiedy był przedszkolakiem, wprowadzałam w przedszkolu komunikację za pomocą tableta z oprogramowaniem. I chłopiec zaczął nam mówić, więc terapeuci, logopedzi stwierdzili, że trzeba mu odstawić tablet, ponieważ się rozleniwi, jeszcze nie daj Bóg przestanie mówić, tak? I minęło kilka lat, zadzwonił tato i powiedział, no pani Edyto, chcielibyśmy wrócić, ponieważ syn owszem mówi, bardzo dużo mówi, nawet logopedycznie poprawnie część rzeczy mówi, tak? Ale co z tego, jak to nie ma znaczenia komunikacyjnego? Ta mowa jest na zasadzie, że kiedy zapytam dziecka, co dzisiaj robił w szkole, on mi odpowie, że Mars leży koło Wenus, tak? Ja wiem, że ta mowa jest najszybszym sposobem komunikacji i każdy rodzic chce usłyszeć swoje dziecko, ale pamiętajmy, że w autyzmie może być tak, że dziecko zacznie mówić i co z tego, że zacznie mówić, tak?
Jak tak, to nie jest komunikacyjne praktycznie, że i tak nie wiemy, o co chodzi.
Dokładnie.
No to teraz jeszcze jakiś taki inny przykład. Przychodzi do ciebie rodzic, który nie jest do końca przekonany do tej terapii. Mówi, że się komunikuje na przykład gestami ze swoim niemówiącym dzieckiem. No i przecież go rozumie. Po co ta terapia? I co takiemu rodzicowi byś odpowiedziała?
Że super, że dziecko rozumie. I faktycznie jest tak, że większość rodziców doskonale rozumie swoje dziecko, tak? Po, nie wiem, natężeniu płaczu jest w stanie stwierdzić, miałam taką sytuację, czy dziecko chce naleśniki czy pierogi. Tak, na kolację. I super, że my rozumiemy, o to też chodzi, ale co z tego, że ty rozumiesz swoje dziecko?
Co z otoczeniem?
Czy dziecko, jak pójdzie do szkoły, rówieśnik też zrozumie? Poza tym dziecko, którego myśli czy potrzeby odgadujemy, i tu zaznaczę, że nigdy nie mamy pewności, czy dobrze odgadliśmy, bo to jest tylko nasza interpretacja czegoś, ale ono się uczy bycia takim, powiem kolokwialnie, pępkiem świata, tak? Uczy się, że wszyscy są od tego, żeby zgadywać, co dziecko chce, czego potrzebuje. I teraz taki 5-latek, który jest nauczony, że otoczenie go tak traktuje, wszystko wie, idzie do szkoły i on nie będzie w stanie nawiązać kontaktu z rówieśnikami, ponieważ od rówieśników też będzie oczekiwał, że oni będą go odgadywali w mig. I później mamy problem, że często rodzice dzieci niepełnosprawnych mówią, te dzieci takie niewychowane nie rozumieją mojego dziecka, a te dzieci może by ich chciały rozumieć, tylko jak ktoś się zachowuje jak pępek świata, to zwyczajnie jest nielubiany, tak? My dorośli też nie lubimy osób nawet mówiących, które siebie uważają ponad wszystkich innych. Komunikacja powinna dziecku pozwolić komunikować się ze wszystkimi, tak? Z panią na ulicy, z kolegą, z koleżanką, w kinie kupić sobie bilet, w sklepie, w McDonaldzie i gdziekolwiek indziej. Po to wprowadzamy AAC, żeby dziecko w swojej komunikacji nie było zależne, tak? Bo to też takie zgadywanie przez rodzica buduje zależność. Mhm. Dziecko bez rodzica nie jest rozumiane.
Tak. Ja oglądałam jakiś czas temu taki film Dlaczego podskakuje? I tam była taka scena, dwie osoby z autyzmem właśnie za pomocą komunikacji alternatywnej wskazały po prostu, że dopóki tego nie miały, czuły jakby były obdarte po prostu z godności. To było tak uderzający ten fragment, że naprawdę nie dając tej możliwości tym osobom, takiej komunikacji, to naprawdę obdzieramy ich po prostu zwyczajnie z godności.
Dokładnie tak, o godności dużo mówimy, a z drugiej strony jest też tak, że jak dziecko dostaje tablet, dostaje program do komunikacji, mam bardzo duży problem z zakresem słownictwa. Wczoraj miałam taką konsultację, gdzie przyszli rodzice, już szkoła wprowadziła tablet z oprogramowaniem, no i rodzice przyszli z problemem, że w szkole niby dziecko się komunikuje, w domu kompletnie nie. I co oni mają zrobić? I co się okazuje? Że w tym tablecie jest wszystko takie nasze, mądre, dorosłe, pedagogiczne, psychologiczne, typu proszę, dziękuję, przepraszam, jesień, zima, lato. I jak sprawdziłam statystyki, to okazuje się, że w szkole dziecko klika jesień, kasztany. Przez ostatnie 10 dni tych kliknięć było 15. Dziecko ma lat już 13. I teraz proszę sobie wyobrazić, jaki zakres słownictwa ma 13-latek. Co się zadzieje, jak nauczyciel go odpytuje z wiadomości, jakie posiada w głowie na dany temat? Jak i inaczej rozmawia z kolegami na przerwie, a nasze dziecko niemówiące tego nie ma?
Tak, on traktuje wtedy ten tablet w tej chwili chyba jako taką kolejną książkę szkolną.
On traktuje tablet jako coś złego, ponieważ on służy dorosłym tylko i wyłącznie do odpytywania go, tak? Przecież w tablecie 13-latka powinny znaleźć się słowa, nie wiem, denerwujesz mnie, nie dotykaj mnie, nie chcę tego. Nasze dzieci niemówiące często narzekają nauczyciele i rodzice na tak zwane trudne zachowania, plucie, bicie. To jest ich powiedzenie nie. Komunikacja dałaby im możliwość wyrażenia tego inaczej. I teraz poprosiłaś słuchaczy, żeby nie odzywali się przez 15 minut. I teraz wyobraźmy sytuację, że ktoś łapie naszego słuchacza czy słuchaczkę za rękę i coś tam ręką próbuje robić, a ona nie może powiedzieć nie. Myślę sobie, że byłoby to bardzo trudne doświadczenie, które spowodowałoby, że ostatecznie może i ktoś by się zdecydował drugą osobę ugryźć, prawda?
Najprostsza jakby taka reakcja, najprostsza, najszybsza.
Tak, żeby się uwolnić. To jest bardzo szeroki temat i na pewno nie na taki krótki wywiad.
Tak, dokładnie.
Ale
jakbyśmy mogli właśnie jeszcze
jedno.
Bo ja tak myślałam sobie, żeby jeszcze tak mocno zaznaczyć to, czy AAC hamuje rozwój mowy, bo myślę, że to trzeba tak mocno i głośno.
Absolutnie nie. Jest wręcz przeciwnie. AAC pozwala wielu osobom nauczyć się tej mowy. Bo trzeba by było znowu wrócić do początku, czym to AAC jest. To jest jakby nowy język, tak? Bardzo często, zwłaszcza w autyzmie, mózg nasz z jakiegoś powodu nie uczy się języka. Zobacz, każdy z nas, jak przyszedł na świat, nie znał i nie rozumiał języka. Mózg przez około 8 miesięcy życia dziecka zastanawia się, w jakim kodzie językowym się urodził. Co ważne, nasze mózgi były przygotowane do każdego kodu językowego na świecie, a jest ich około 7 tysięcy. I około 8 miesiąca życia mózg się orientuje, jestem w kodzie językowym polskim, okej, uczymy się języka, tak? I małe dziecko w kontekście uczy się języka, jak weźmiesz ileś razy do ręki telefon, o, jest mój telefon, dzwoni telefon, a gdzie jest mój telefon? Widziałeś mój telefon i dziecko się uczy, że to coś jest jakby potrzebuje tego języka. Język jest podstawą wszystkiego, bramą otwierającą wszystkie ścieżki świata, tak? I teraz, kiedy ja bym powiedziała do słuchaczy, proszę nie myśleć o białym niedźwiedziu, w głowie każdego pojawi się biały niedźwiedź, jakiś obraz białego niedźwiedzia. Jeżeli bym powiedziała kija soi, nikt nie wie, co powiedziałam, bo pewnie nie ma połączenia synaptycznego język japoński. I tak mogą czuć się nasze dzieci. Ale kiedy ja mówiąc kija soi, będę wskazywała symbol białego niedźwiedzia i zrobię to ileś razy, to nasz mózg przyjmie jakby obraz zastępczy takiego białego niedźwiedzia. I w zasadzie to jest taka można by było powiedzieć definicja AAC, żeby dać komuś język do porozumiewania się ze światem.
No to taki apel chyba do rodziców, osób niemówiących, że są takie centra i chociażby właśnie jak Centrum Neurorehabilitacji w Szczecinie, które diagnozuje, poszukuje odpowiednich narzędzi do komunikacji. komunikacji, no właśnie, która sprawi, że twoje dziecko będzie potrafiło czy wyrazić swoje myśli, uczucia, potrzeby i emocje. Skuteczna komunikacja to element tak naprawdę ludzkiej egzystencji. Jest kluczowa do budowania relacji, do zrozumienia siebie nawzajem. Edyta, bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję bardzo.
Temat AAC jest bardzo taki, no, wart uwagi. Myślę, że jeszcze wrócimy do tego tematu na naszej antenie twojego radia. Ja ci oczywiście życzę realizacji i pomyślności w dalszych działaniach związanych z AAC.
Bardzo dziękuję.
Jestem ciekawa, czy udało się komuś wytrzymać te 15 minut bez wypowiedzenia ani słowa. Jeśli tak, to wyobraźcie sobie nie mówić przez całe życie. Dajcie znać, co czuliście, jak nic nie mówiliście. W komentarzach, choćby na Facebooku pod postem twojego radia lub zadzwońcie pod numer telefonu 512-8240. A na dziś to już wszystko. Udanego wieczoru. Do usłyszenia.
Twoje radio. Tylko przeboje.